Świat na wskroś. Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Ukraiński prezydent elekt Wołodymyr Zełenski oskarża Centralną Komisję Wyborczą, że umyślnie zwleka ona z oficjalną publikacją wyników wyborów prezydenckich. Ma to na celu, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, opóźnienie daty jego zaprzysiężenia i uniemożliwienie rozwiązania parlamentu. Wołodymyr Zełenski ubiegłej niedzieli w drugiej turze głosowania zdobył 73% głosów i tym samym wygrał wybory. Zdaniem części ekspertów prezydent elekt może spróbować rozwiązać parlament, w którym nie ma popierającej go siły politycznej. Pozaparlamentarna partia prezydenta Sługa Narodu w sondażach zdobywa ponad 25% poparcia i jest obecnie najpopularniejszym ugrupowaniem politycznym na Ukrainie. Kadencja obecnego parlamentu i tak upływa jednak w tym roku, a wybory powinny odbyć się jesienią. Więcej o przyczynach zdecydowanego zwycięstwa Zełenskiego i wyzwaniach, przed którymi stanie nowy prezydent Ukrainy, powie za kilkanaście minut przebywający w Kijowie dziennikarz Piotr Andrusieczko. Unia Europejska skrytykowała Rosję za decyzję o szybkim nadawaniu rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Donbasu. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Dekret o uproszczonym trybie przyznawania paszportów przez Kreml w obwodach donieckim i ługańskim podpisał prezydent Władimir Putin. Decyzja prezydenta to kolejny atak Rosji na suwerenność Ukrainy, skomentowała Maja Kocjanczyk, rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Podkreśliła, że Unia Europejska niezmiennie wyraża pełne poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia w niedzielę na Sri Lance serii samobójczych zamachów. Miał to być odwet za ataki na maczety w Nowej Zelandii, do których doszło ponad miesiąc temu. Lankijskie władze podały najpierw nazwy dwóch lokalnych, radykalnych ugrupowań islamskich, które ich zdaniem odpowiedzialne są za przeprowadzenie zamachów. Później w internecie pojawiło się oświadczenie przypisywane tak zwanemu państwu islamskiemu, które wzięło na siebie odpowiedzialność za akty terroru na Sri Lance. W związku z zamachami na Sri Lance do tej pory zatrzymano ponad 40 osób, w tym jednego obywatela Syrii. Na Sri Lance obowiązuje stan wyjątkowy i godzina policyjna. Liczba ofiar śmiertelnych ataków przeprowadzonych na Sri Lance jest niższa niż pierwotnie szacowano i wynosi od 250 do 260 osób. O lankijskim terroryzmie mówić będziemy w trakcie dzisiejszego wydania Świata na wskroś. Hussein Oruczewicz porozmawia o tym z profesorem Danielem Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Macedonii Północnej wygrał kandydat rządzącego obozu, centrolewicowy Stevo Pendarovski. Uzyskał minimalną przewagę nad swoją główną rywalką Gordaną Sujanowską-Dawkową, którą popiera prawicowa, największa opozycyjna partia w tym kraju. To z nią zmierzy się w drugiej turze, która odbędzie się 5 maja. Niedzielne wybory były pierwszymi po zmianie nazwy państwa. Wcześniej władze w Atenach nie zgadzały się, aby była Jugosłowiańska Republika nosiła nazwę Macedonia, bo tak nazywa się największy region Grecji. Oskarżały też Skopje o to, że buduje swoją tożsamość na historii starożytnej Grecji. Macedonia przyjęła swą nazwę po odłączeniu Jugosławii w 1991 roku. Co będzie stawką w tych wyborach? Powie o tym pod koniec dzisiejszej audycji dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsza minister Szkocji chce drugiego referendum niepodległościowego. Nicola Sturgeon zamierza dążyć do tego, aby odbyło się ono do maja 2021 roku, kiedy kończy się obecna kadencja regionalnego parlamentu. Tak musiałby jednak powiedzieć wcześniej rząd centralny w Londynie. Szefowa regionalnego rządu ogłosiła, że w dobie Brexitu, któremu większość Szkotów się sprzeciwia, wyborcy powinni jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, czy chcą odłączenia się od królestwa. Jeśli mamy zadbać o interes Szkocji, nie możemy czekać w nieskończoność, stwierdziła Nicola Sturgeon, dodając, że widzi to jako wybór między Brexitem a przyszłością Szkocji jako niezależnego europejskiego kraju. Nowy akt decentralizacji, nowy pakt terytorialny, reforma wyższych funkcji publicznych to niektóre ze zmian zapowiedzianych przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Pałacu Elizejskim prezydent wygłosił przemówienie na zakończenie narodowej debaty przeprowadzonej w odpowiedzi na odbywające się co sobotę od 5 miesięcy protesty tzw. żółtych kamizelek. Emmanuel Macron zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu demokracji, zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych dla niego decyzji, decentralizację także na poziomie transportu lokalnego i zwiększenie poczucia odpowiedzialności władz lokalnych, dostosowanie zarządzeń administracyjnych do wymogów regionalnych i lokalnych tradycji, na przykład Korsyki czy Bretanii. Protest żółtych kamizelek trwa od 17 listopada ubiegłego roku. Co sobotę na ulice francuskich miast wychodzą ludzie manifestujący niezadowolenie z polityki najwyższych władz. Zaplanowane na ubiegły poniedziałek przemówienie prezydenta Macrona zostało odwołane z powodu pożaru, który wieczorem strawił katedrę Notre Dame w Paryżu. Kim Jong-un zaprosił rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do Korei Północnej, poinformowały media państwowe w Pjongjangu. Zaproszenie miało zostać przyjęte. We Władywostoku odbył się szczyt Korea Północna-Rosja. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un powiedział wcześniej, że pokój i bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim będą zależeć od postawy Stanów Zjednoczonych. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim w regionie jest obecnie w martwym punkcie i osiągnęła stan krytyczny, w którym może powrócić do stanu z przeszłości. Stany Zjednoczone zaprezentowały podczas ostatniego szczytu obu państw jednostronne podejście, powiedział cytowany przez agencję KCNA Kim Jong-un. Agencja podała także, że zarówno Rosja, jak i Korea Północna zgodziły się dalej współpracować w dziedzinie handlu, gospodarki, nauki i technologii. Spotkanie zakończyło się bez tradycyjnych oświadczeń lub wspólnego dokumentu. Wiadomo jednak, że dwa główne tematy, które poruszono, to denuklearyzacja Półwyspu i współpraca gospodarcza Korei Północnej i Rosji. Kreml chce wznowienia procesu tzw. sześciostronnych rozmów, które przed bezpośrednimi negocjacjami Korei Północnej i USA pełniły rolę platformy negocjacyjnej. Po fiasku szczytu w Hanoi Moskwa chce zaznaczyć, że może być ponownie bezpośrednio zaangażowana w proces denuklearyzacji. Joe Biden ogłosił zamiar startu w wyborach prezydenckich 2020 roku. Według sondaży były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest faworytem w walce o nominację Partii Demokratycznej. Prezydent Donald Trump skomentował zapowiedź polityka na Twitterze, określając go mianem zaspany Joe. W nagraniu wideo, w którym ogłosił decyzję o kandydowaniu, Joe Biden zasugerował, że pod rządami Donalda Trumpa Stany Zjednoczone odchodzą od swoich ideałów i że wybory w 2020 roku będą walką o duszę Ameryki. Podstawowe wartości naszego narodu są wzorem dla świata. Stawką jest nasza demokracja i wszystko, co stanowi o istocie Ameryki, tłumaczył były wiceprezydent. Joe Biden jest już 20. kandydatem demokratów, którzy zapowiedzieli start w wyborach prezydenckich. W sondażach wyprzedza jednak wszystkich rywali. Atutem byłego wiceprezydenta jest duże doświadczenie zarówno w sprawach krajowych, jak i zagranicznych. Obciążeniem jednak wiek. Ma 76 lat. Aresztowana w ubiegłym roku w Waszyngtonie Rosjanka Maria Butina została skazana przez sąd w Waszyngtonie na 18 miesięcy więzienia. Kobieta przyznała się wcześniej do zarzutu spiskowania przeciwko Stanom Zjednoczonym. Po odsiedzeniu wyroku Butina zostanie deportowana do Rosji. Maria Butina przyjechała do Stanów Zjednoczonych w 2013 roku. Studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie. Założyła organizację pod nazwą Prawo do Posiadania Broni i utrzymywała kontakty z wpływowym w kręgach republikańskich Narodowym Stowarzyszeniem Strzeleckim. Według prokuratury miała za zadanie infiltrację organizacji konserwatywnych. Arabia Saudyjska nie zamierza zwiększać wydobycia ropy naftowej, ale popiera decyzję Stanów Zjednoczonych o wprowadzeniu całkowitego zakazu kupowania surowców od Iranu. Waszyngton zapowiedział na początku tygodnia, że nie przedłuży warunkowego zezwolenia na import irańskiej ropy Chinom, Indiom, Japonii, Korei Południowej i Turcji. Umowa na wyłączenie tych krajów spod nałożonych w ubiegłym roku amerykańskich sankcji przestanie obowiązywać 2 maja. W 2018 roku Donald Trump wycofał się z międzynarodowego porozumienia nuklearnego. Na Iran zostały nałożone sankcje, które przewidują karanie państw za kontakty biznesowe z Teheranem. Jednak Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa i Turcja, czyli najwięksi importerzy, mieli nadal pozwolenie na zakup surowców. Najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, miał odpowiedzieć, że jego kraj może eksportować tak dużo ropy naftowej, jak tylko zechce. Z kolei saudyjski minister energii Khalid Al-Falih Zapewnił, że królestwo nie podjęło decyzji o natychmiastowym zwiększeniu wydobycia ropy naftowej. Jednocześnie saudyjski minister spraw zagranicznych podkreślił, że Iran wykorzystuje pieniądze ze sprzedaży gazu i ropy na wspieranie terrorystów i destabilizację Bliskiego Wschodu. Riad i Teheran od wielu lat konkurują o wpływy w regionie i wspierają siły po różnych stronach w konfliktach w Syrii i Jemenie. Po zapowiedzi Waszyngtonu o wycofaniu zgody na import irańskiej ropy, ceny surowca wzrosły do poziomu najwyższego od listopada 2018 roku. Generał Szalifa Haftar, którego armia zaatakowała siły libijskiego rządu w Trypolisie, zażądał od Włoch, by natychmiast zamknęły swój szpital wojskowy w Misuracie i wycofały stacjonujących tam 400 żołnierzy. Misurata jest w rękach sił wiernych rządowi Faiza As-Sarraja. Jak stwierdził, szpital odtworzony 3 lata temu dla rannych w walkach z Państwem Islamskim obecnie wraz z pobliską bazą wojskową służy szkoleniu żołnierzy oddziałów walczących po stronie rządu w Trypolisie, a z lotniska bazy startują samoloty, które bombardują cele na terytorium kontrolowanym przez generała Haftara. Do tej pory włoski rząd nie ustosunkował się do tych żądań. Sąd w Hongkongu skazał na kary więzienia przywódców tzw. rewolucji parasolek, która sparaliżowała byłą brytyjską kolonię w 2014 roku. Kary bezwzględnego więzienia za zakłócanie porządku wymierzono 4 z 9 oskarżonych. Profesor socjologii 60-letni Shan Kim Man oraz profesor prawa 54-letni Bene Tai skazani zostali na 16 miesięcy więzienia. Podobny wyrok usłyszał 75-letni pastor Hu Yuming, któremu wykonanie wyroku zawieszono na 2 lata ze względu na wiek i stan zdrowia. 3 działaczy społecznych uznano za głównych organizatorów tzw. ruchu Occupy, który doprowadził do blokady Hongkongu w 2014 roku. Trwała ona 79 dni. Podczas największych protestów w obronie demokracji i swobód obywatelskich na ulice Hongkongu wyszło wówczas ponad 100 tysięcy osób. Wiele miesięcy zajmie zabezpieczenie Notre Dame. Stan katedry wciąż budzi wiele obaw, chociaż życie codzienne w jej pobliżu wraca już do normy. Eksperci z przedsiębiorstw zajmujących się odbudową kościoła poinformowali, że prace mające na celu tylko zabezpieczanie katedry przed zawaleniem zajmą co najmniej 4 miesiące. Dopiero po tym będzie można rozpocząć ocenianie stanu murów i snucie planów dotyczących zrekonstruowania świątyni poważnie zniszczonej przez pożar. Specjaliści podkreślają, że płonąca iglica, która runęła na dach, przebijając go, poważnie uszkodziła sklepienie i nadwyrężyła mury. Wiele piaskowców z pokrycia katedry jest tak niestabilnych, że mogą w każdej chwili runąć. Także stan ścian budzi liczne obawy. Według fachowców mogą one wytrzymać uderzenie wiatru wiejącego nie z większą prędkością niż 90 km na godzinę. Na razie trwa walka z czasem. Dzień i noc pracuje tam niemal 100 robotników. Jedni z nich rozciągnęli tymczasową osłonę przed zapowiadanymi deszczami, inni rozbierają rusztowanie, które zagraża stabilności budowli.
Świat na wskroś.
Making it your intention. Live for
wskroś.
Wołodymyr Zełenski zostanie nowym prezydentem Ukrainy. W niedzielnej, drugiej turze głosowania poparło go 73% mieszkańców Ukrainy. Skąd wzięła się tak duża przewaga nad dotychczasowym prezydentem Petro Poroszenką i przed jakimi wyzwaniami stanie nowy ukraiński przywódca? Więcej o tym w wypowiedzi dziennikarza Piotra Andrusieczki, który dla Świata na Wskroś komentuje wydarzenia na Ukrainie.
Druga tura wyborów w zasadzie można mówić, że odbyła się bez żadnych niespodzianek. To znaczy rezultaty były dokładnie takie, jak przewidywały sondaże przedwyborcze. Tutaj co trzeba też dodać na plus właśnie socjologów, że tak samo exit pole, które zostało ogłoszone tuż po zamknięciu lokali wyborczych, również były praktycznie bardzo dokładne, że jeżeli chodzi o później ogłoszone rezultaty. Tutaj mamy ogromną wygraną Zełenskiego z bardzo dużym poparciem. Tutaj co najważniejsze w tej jego wygranej to jest to, że on wygrał we wszystkich obwodach Ukrainy poza jednym, poza obwodem lwowskim, gdzie zwyciężył Petro Poroszenko. Ma ogromny kredyt zaufania ze strony wyborców. Pozostaje zasadnicze pytanie, co będzie dalej, jak on wykorzysta ten kredyt i jakie będzie miał możliwości na dokonanie zmian, które obiecywał w czasie kampanii wyborczej. Tu niestety tak naprawdę wiemy znacznie mniej. To znaczy nie ma tak, że zupełnie nie wiemy, jaki będzie program prezydenta Zełenskiego, jego ekipy. Cały czas nie wiemy o nominacjach, kto będzie stał na czele administracji, z kim on będzie pracował w administracji prezydenckiej i przede wszystkim, kto stanie na czele resortów, które bezpośrednio podlegają prezydentowi, czyli chodzi o Ministerstwo Obrony, o Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, o Bank Narodowy, tak zwane prezydenckie ministerstwa. Tutaj nie ma żadnych przecieków. Otoczenie Zełenskiego twierdzi, że te informacje zostaną podane dopiero po inauguracji prezydenta, a z tą inauguracją też są pewne kłopoty, dlatego że Centralna Komisja Wyborcza policzyła już 2 dni temu 100% protokołów wyborczych elektronicznych, ale cały czas zwleka z ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborczych. To powoduje, że nie można właśnie wyznaczyć oficjalnej inauguracji. Z czym to może być związane, to mówią ludzie sami ludzie Zełenskiego. Oni twierdzą, że to jest robione specjalnie po to, żeby Zełenskiemu odebrać możliwość rozwiązania obecnej Rady Najwyższej. Dlatego, że wybory, najbliższe wybory parlamentarne, one się odbędą 27 października i prezydent ma możliwość rozwiązania Rady i ogłoszenia przedterminowych wyborów na pół roku przed datą wyborów, czyli do 27 maja. Przedłuża się tą kwestię inauguracji po to, żeby odebrać prezydentowi tę możliwość i że zostanie on dopiero prawdopodobnie, ta inauguracja może nastąpić dopiero właśnie po 27 maja. Natomiast wydaje mi się, że z tego co wiemy o programie obecnym, czy tym programie, który będzie realizowany, to można uspokoić te osoby, które mówiły, że nowy prezydent może być bardziej prorosyjski, że może właśnie nastąpić jakiś zwrot w kierunku, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Tutaj jednogłośnie póki co wszyscy przedstawiciele ekipy Zełenskiego mówią wyraźnie, że nie ma mowy o jakimkolwiek oddawaniu jakiegokolwiek terytorium, jakiegokolwiek obywatela Ukrainy obcemu państwu. Występują za całkowitą integralnością terytorialną. Mówię natomiast, że oczywiście Zełenski może przystać na nowe formaty negocjacji w sprawie właśnie uregulowania tej trwającej wojny na wschodzie Ukrainy, ale to nie oznacza, że pójdzie on na jakiekolwiek ustępstwa. Mówi się o tym raczej, że owszem, mogą nastąpić bezpośrednie negocjacje między Zełenskim i prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ale że powinno to się odbywać na miejscach neutralnych, czyli w zasadzie wskazuje się gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy czy państwa zachodnie i że przy udziale właśnie partnerów zagranicznych Ukrainy. Jeżeli chodzi o program wewnętrzny, to on jest bardzo rozbudowany, on trwa jeszcze jego dopracowywanie. Po inauguracji zostaną ogłoszone prawdopodobnie taki program na najbliższe 100 dni, ale to jest taka nazwa bardzo umowna. Chodzi po prostu o najbliższy okres. No i wiadomo, że nie będzie prosto jakby robić swoją politykę prezydentowi Zełenskiemu do wyborów parlamentarnych, dlatego że z tym starym parlamentem. Tym niemniej oni jak minimum chcą w tym czasie przygotować pakiet ustaw, które będą wnosić do parlamentu, a przede wszystkim dokonać, jak mówią sami, audytu całego ukraińskiego państwa, żeby dowiedzieć się dokładnie, Ilu na przykład jest mieszkańców, bo ostatni spis powszechny na Ukrainie był przeprowadzony w 2001 roku. Jaki jest stan gospodarki, instytucji różnego rodzaju, państwowych administracji, po to, żeby można było w przyszłości dostosowywać reformy do konkretnych wyzwań. To jest oczywiście program, który jest póki co, jest nawet nieopublikowany, o którym przede wszystkim właśnie otoczenie mówi. Pytanie, na które nie mamy odpowiedzi, myślę, że nawet do wyborów parlamentarnych nie będziemy znać na to odpowiedzi, to właśnie na ile uda się tej ekipie zrealizować ten program i na ile ta realizacja będzie zgodna z ich zapowiedziami.
Sytuację po drugiej turze głosowania na Ukrainie komentował dziennikarz Piotr Andrusieczko. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem.
Świat na wskroś.
Siedmiu zamachowców, samobójców w niedzielę wielkanocną wysadziło się w powietrze w trzech kościołach oraz trzech luksusowych hotelach. Większość ofiar to wierni, którzy wówczas brali udział w świątecznym nabożeństwie. Państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za niedzielne ataki terrorystyczne na Sri Lance. Z informacji rządu lankijskiego wynika, że był to odwet za marcowe ataki na meczety w Nowej Zelandii. O niedzielnych zamachach terrorystycznych na Sri Lance oraz sytuacji politycznej na wyspie w naszym programie porozmawiamy z profesorem Danielem Boczkowskim z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Liczba zabitych na Sri Lance wzrosła prawie do 400 osób, wśród których jest 37 obcokrajowców. Ponad 500 rannych osób wciąż przebywa w szpitalach. Niedzielnego ataku, którego celem byli chrześcijanie oraz członkowie koalicji pod przewodnictwem Ameryki, dokonali bojownicy Państwa Islamskiego. Głosi oświadczenie przekazane za pośrednictwem agencji informacyjnej AMAK, powiązanej z organizacją Państwo Islamskie. By przeprowadzić tak świetnie skoordynowaną serię zamachów samobójczych i bombowych w wielu miastach, potrzebni byli doświadczeni terroryści. Państwo Islamskie w swoich bastionach w Iraku i Syrii znajduje się w stanie ciężkiej opresji. Dlaczego tym razem czekaliśmy tak długo na reakcję Państwa Islamskiego?
Znaczy, sytuacja jest bardzo interesująca. Z jednej strony rzeczywiście koordynacja, sposób przeprowadzenia ataku pokazuje, że bardzo długo się do niego przygotowywano. Wykorzystano lokalne siły i środki, ale nie tylko lokalne. Z tych informacji, które mamy, wynika, że rzeczywiście zamachowcy byli muzułmanami lankijskimi. Część z tych osób, podobnie jak w zamachach także z 11 września, to były osoby, które, i nie tylko, to były osoby, które zdobyły wykształcenie na Zachodzie, między innymi w Wielkiej Brytanii. Tam okazało się, że jeden z terrorystów studiował, uczył się, więc widać wyraźnie, Państwo Islamskie wykorzystało lokalne osoby, które pozyskały, które się radykalizowały, plus osoby, które w jakiś sposób już zwiedziły świat, uzyskały odpowiednie wykształcenie, zapewne współpracowały z Państwem Islamskim, czy miały kontakt z Państwem Islamskim znacznie wcześniej. Stąd też cała ta operacja szła dwutorowo, to znaczy to byli ci zewnętrzni ludzie, którzy powiedzmy byli mieszkańcami Sri Lanki, jak i te osoby, które znaleziono w środku. To oznacza, że jest to największa w historii dzisiaj, możemy spokojnie powiedzieć, jeden z największych z historii zamachów przeprowadzonych przez Państwo Islamskie na świecie. Co pokazuje, że pomimo buńczucznych zapowiedzi, że Państwo Islamskie zostało pokonane, mamy sytuację dokładnie taką, jaką przewidywała część analityków, że rozbicie struktury w określonym miejscu nie oznacza rozbicia, dlatego że terytorium posłużyło stworzeniu i rozbudowie ideologii. Ideologia przeniosła się do internetu i dzisiaj tak naprawdę mamy Państwo Islamskie jako tą ideologię, która napędza ludzi, plus rozproszonych członków Państwa Islamskiego, którzy nawołują, koordynują i przygotowują. A informacja dlatego tak późno przyszła, że widać było, że materiały przygotowywano odpowiednie, ponieważ pierwsze dane o atakujących pojawiły się na stronach zbliżonych do zwolenników Państwa Islamskiego w dniu, w którym nastąpił atak. Zdjęcia, fragmenty filmików. One zaczęły wtedy chodzić, ale nikt nie bardzo potrafił skojarzyć ani samego konta, ani jasno go powiązać. Państwo Islamskie opracowało te wszystkie materiały, te filmy z ogłoszeniem baja, czyli poddania się woli Państwa Islamskiego, i wtedy już miało gotowy materiał propagandowy, to puściło go w eter.
Wcześniejsze informacje z rządu Sri Lanki wskazywali, że za atakami stoi ekstremistyczne lokalne ugrupowanie islamskie National Tawhid Jamaat. Kim są radykalowie z National Tawhid Jamaat?
To jest jeszcze bardziej pogmatwane niż sama kwestia ataku. Te National Tawhid Jihad czy National Tawhid Jamaat jest częściowo trochę sztucznie stworzona. Jeden z liderów tej grupy zresztą się wysadził. Dlatego, że my mamy na terenie Sri Lanki kilka grup, które mają tę część Tauhid Jama w swojej tej nazwie, nie, Sri Lanka, Tauhid Jihad, czy tam Tauhid Jama. Mamy taką grupę Tamil Nandu, Tauhid Jama, które są grupami muzułmanów, które walczą o prawa muzułmanów, które mogą być uznawane nawet za dosyć radykalne, ale które to grupy same poinformowały władze i same poinformowały na swoich stronach, że nie mają z tym nic wspólnego, że owszem, znają niektóre osoby, które tworzyły tą trzecią grupę, która de facto istniała między innymi na Facebooku, ponieważ tych kilku radykałów uznawało, że działania muzułmańskie tych grup są zbyt mało, prawda, radykalne, że powinno się iść dalej z tym. Oni się pojawiają tak naprawdę tylko w tym momencie. Oni byli znani tylko z jednej akcji przypisywanej im, to znaczy zniszczenia bodajże jednego czy dwóch posągów buddyjskich świątyni. I nigdy więcej niczego takiego nie było. Natomiast inne grupy muzułmanów, także radykalne, jak twierdzą, ostrzegały władze Sri Lanki, że oni mogą mieć powiązania z państwem islamskim, dlatego że nawoływali, przerzucali w internecie te informacje na swoich stronach, czasami puszczali informacje dotyczące działań państwa islamskiego. Ta informacja na temat tej grupy pochodziła nawet ze środowisk, które moglibyśmy uznać radykalnymi muzułmańskimi, ale tymi, które też walczą, ponieważ ten konflikt syngalesko, czy właściwie nawet buddyjsko-muzułmański, buddyjsko-chrześcijańsko-muzułmański, on cały czas na terenie Sri Lanki się pali. Więc ta grupa nie istniała praktycznie i jednak te kilka osób udało się pozyskać, dołożyć tych wykształconych młodych ludzi i zrobić z tego taką grupę uderzeniową.
Prezydent Sri Lanki ogłosił w kraju stan wyjątkowy, który wszedł w życie w nocy z poniedziałku na wtorek. Prezydent uzasadnił, że stan wyjątkowy został wprowadzony w trosce o publiczne bezpieczeństwo i porządek, dlatego siły bezpieczeństwa otrzymały rozszerzone uprawnienia. Jak w tej chwili możemy opisać sytuację polityczną na wyspie Sri Lanka?
Sri Lanka nigdy się nie uspokoiła. To jest kwestia głębokiego konfliktu religijnego, który jest na wyspie, a który wynika z ideologii fundamentalistycznej w ruchu buddyjskim. Także samej konfliktu w gronie rządzącej partii, w tym momencie w gronie tych ugrupowań syngaleskich. Zacznijmy od tych kwestii religijnych. Konflikt tamilskich tygrysów, czyli konflikt pomiędzy władzą a grupą żądającą autonomii, był konfliktem zarówno politycznym, jak i religijnym. Tu mieliśmy konflikt, w którym Syngalezi i Tamilowie walczyli o swoje miejsce na wyspie, a jednocześnie mieliśmy konflikt wewnętrzny, w którym fundamentalizm hinduistyczny, czy w ogóle hinduizm, ścierał się z tym fundamentalizmem buddyjskim, który jest bardzo dużym zagrożeniem dzisiaj. To nie tylko jest Sri Lanka, to jest Myanmar, czyli Burma. Mamy do czynienia z takim nacjonalizmem lankińskim, nacjonalizmem syngaleskim, podlewanym tym fundamentalizmem buddyjskim i oni próbują tam budować swój własny świat. Stąd konflikty z hinduistami, stąd zniszczenie tamilskich tygrysów, de facto unicestwienie wręcz fizyczne. Stąd tlące się konflikty pomiędzy władzami na przykład a chrześcijanami, czy pomiędzy władzami a muzułmanami na wyspie. Lokalne grupy podburzane przez fundamentalistów buddyjskich, które atakują. Muzułmanie byli atakowani w ciągu ostatnich kilku lat. Palono ich świątynie, niszczono im domy, sklepy. Cały ten konflikt taki wewnętrzny, on ciągle tam tkwi i końca nie widać, a do tego jest ten konflikt polityczny, jest konflikt właściwie między prezydentem a premierem. Prezydent Sirisena jakiś czas temu próbował odsunąć od władzy urzędującego premiera i zastąpić to osobą, która miała być sojusznikiem prezydenta. Nie udało się, dlatego że w to wszystko wszedł Sąd Najwyższy, który uznał działania prezydenta mówiące o odsunięciu premiera za niezgodne z konstytucją. Tam zadziałał ten system. Premier powrócił na stanowisko, ale w wyniku tego konfliktu usunął prezydenta i jego przedstawicieli z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej prezydent próbował to robić, więc kompletnie odcięto wzajemnie się od informacji. Informacje wpływały z różnych źródeł, szły do służb specjalnych lankijskich, ale w żaden sposób nie wpływały na biurko premiera. Wychodziłoby tak, jakby prezydent odciął premiera od informacji o zagrożeniach. Pytanie, czy prezydent też zdawał sobie sprawę, bo jeżeli tak, mamy sytuację jeszcze bardziej skomplikowaną, bo można wtedy oskarżyć prezydenta o to, że w imię walki politycznej doprowadził do największej tragedii. Ten konflikt polityczny, ten akt terroru jeszcze bardziej pogłębi i prawdopodobnie będzie to drążenie, w którym momencie zawiodło. Czy rzeczywiście będzie próba obciążenia tym prezydenta? Trudno teraz powiedzieć, ale sytuacja jest rozwojowa.
Wysłuchały Państwo rozmowy z profesorem Danielem Boczkowskim z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
Świat na wskroś.
Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Macedonii Północnej wygrał kandydat rządzącego obozu centrolewicowy Stevo Penderovski. Uzyskał on minimalną przewagę nad swoją główną rywalką, Gordaną Siłojanowską-Dawkową, którą popiera prawicowa, największa opozycyjna partia w tym kraju. to z nią zmierzy się w drugiej turze, która odbędzie się 5 maja. Niedzielne wybory były pierwszymi po zmianie nazwy państwa. Wcześniej władze w Atenach nie zgadzały się, aby była Jugosłowiańska Republika nosiła nazwę Macedonia, bo tak nazywa się największy region Grecji. Oskarżały też Skopje o to, że buduje swoją tożsamość na historii starożytnej Grecji. Macedonia przyjęła swą nazwę po odłączeniu od Jugosławii w 1991 roku. Co będzie stawką w tych wyborach? Mówi o tym dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Jesteśmy po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Północnej Macedonii. To są pierwsze wybory, jakie odbyły się po zmianie nazwy kraju w lutym tego roku. Ta pierwsza tura zakończyła się remisem między dwójką głównych kandydatów. Prozachodnim socjaldemokratą Stevo Pendarovskim, czyli kandydatem partii rządzącej, a Gordaną Siljanowską-Dawkową, czyli kandydatką nacjonalistycznej opozycji, która jest zasadniczo przeciwna integracji kraju z Unią Europejską i z NATO. Różnica w liczbie głosów wyniosła zaledwie 0,6 punkta procentowego, czyli to jest kilka tysięcy głosów, na korzyść kandydata socjaldemokratów. To i tak jest pewnym negatywnym zaskoczeniem, ponieważ wszystkie sondaże przedwyborcze dawały Penderowskiemu przynajmniej kilka punktów procentowych przewagi. Drugą turę wyborów zaplanowano na niedzielę 5 maja, a ich wynik w tej chwili duży znak zapytania. Dla prozachodnich socjaldemokratów stawką w tych wyborach jest konsolidacja władzy w Północnej Macedonii, ponieważ oni mają władzę w parlamencie, przyspieszenie kursu na integrację z Unią i NATO, który to kurs nabrał tempa w ostatnich miesiącach po podpisaniu umowy grecko-macedońskiej, która zakończyła niemal 30-letni spór między tymi państwami o nazwę państwa ze stolicą w Skopje. I aktualny prezydent, czyli ustępujący ze stanowiska Giorgio Ivanov, był nacjonalistą, jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników zmiany nazwy państwa macedońskiego. Od kilku miesięcy Ivanov blokował uchwalane przez parlament ustawy związane w jakikolwiek sposób z nową nazwą kraju, więc naturalnie zwycięstwo Pendarovskiego w drugiej turze to pozwoliłoby usunąć tę przeszkodę socjaldemokratom. Z kolei dla nacjonalistów stawką jest utrzymanie urzędu prezydenta, bo to pozwoliłoby im dalej próbować hamować prozachodni kurs socjaldemokratów i mieć nadzieję, no, że uda się ten kurs zawrócić, gdyby udało się nacjonalistom odzyskać władzę w najbliższych wyborach parlamentarnych. I teraz podczas kampanii wyborczej ten temat kwestii zmiany nazwy były najbardziej widoczne. Kandydatka nacjonalistów ogłosiła, że umowa o zmianie nazwy państwa należy zaskarżyć do Trybunału Międzynarodowego jako niekonstytucyjną i upokarzającą dla Macedończyków. Zapowiedziała też, że jako prezydentka kraju będzie kontynuować obstrukcję procesu legislacyjnego. Kandydat socjaldemokratów oczywiście prezentował euroentuzjastyczną. A zatem ta równowaga sił powoduje, że przyszłość prozachodniego kursu w Macedonii jest wciąż niepewna. Ale nie tylko ta równowaga sił to powoduje, ale także obawa przed tym, że w drugiej turze frekwencja nie osiągnie wymaganego progu 40%, co według macedońskiego prawa wyborczego jest konieczne, aby uznać wynik wyborów za wiążący. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła zaledwie 42% uprawnionych do głosowania i to jest wynik najniższy od 15 lat. I obserwatorzy obawiają się, że zbyt niska frekwencja i konieczność powtórzenia w związku z tym całych wyborów spowodowałyby kryzys polityczny w kraju, co zrozumiałe, ponieważ pokazałyby, że społeczeństwo macedońskie w większości nie popiera ani jednej, ani drugiej opcji. To znaczy, że nie jest zainteresowane kwestiami, które rozpalają wyobraźnię polityków i komentatorów, bo przypomnijmy, że zeszłoroczne referendum dotyczące zmiany nazwy zostało uznane za nieważne właśnie z powodu zbyt niskiej frekwencji. Kolejna taka sytuacja potwierdziłaby podejrzenie, że mieszkańcy Północnej Macedonii są pogrążeni w głębokiej apatii w związku ze stagnacją gospodarczą, wysokim bezrobociem, niskim poziomem wynagrodzeń. Gdyby tak się stało, to socjaldemokratyczny premier Zoran Zaev zapowiedział rozpisanie w najbliższym czasie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Prozachodnie siły w Północnej Macedonii mają przed sobą bardzo trudne wyzwanie. No a na ile będą w stanie mu podołać, no tego dowiemy się już 5 maja.
Sytuację w Macedonii Północnej komentował dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Świat na wskroś.
Dziękuję już Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza.
Świat na wskroś.